Witajcie. Dzisiaj dwa tematy. Po co jest śmierć? Czy nie można by tego to jakoś tak załatwić przez jakieś ciche zaśnięcie, żeby to nie było tyle ambarasu z tym umieraniem? No i drugi temat wiążący się z pierwszym. Dlaczego boimy się śmierci? A precyzyjniej, bo to może nie jest za ciekawe, jak pozbyć się strachu przed śmiercią. Oczywiście do tej wycieczki skłonił nas Wojciech Mann swoim naprawdę szczerym wywiadem. O tym za chwilę. Zapraszam. Kim jest Wojciech Mann, to szczególnie takim trochę starszej młodzieży jak ja nie trzeba tłumaczyć. On nam towarzyszył praktycznie od małego, ten jego spokojny głos, którego się słucha, niezależnie o czym mówi. Nie? Oczywiście na muzyce to ja się tam za bardzo nie znam, ale widzicie, posturę mam trochę podobną, nie? Także przynajmniej w dobrym towarzystwie dzisiaj mogę nie mieć kompleksów. Wojciech Mann udzielił takiego bardzo szczerego wywiadu, gdzie wątkiem, który mnie poruszył i też wielu z was, bo podsyłaliście mi na mediach społecznościowych, wątek śmierci. No to oddajmy głos naszemu głównemu dzisiaj bohaterowi z mediów społecznościowych.
A boi się pan śmierci?
Nie, ja się boję takiej świadomości, że to za chwilę nastąpi. Więc chciałbym wygodnie dokonać tego jakoś tak nieświadomie, może przez sen albo coś, a najstraszniejsze jest takie dogorywanie w jakimś szpitalu, to jest psychicznie niestety nie bardzo przyjemne.
Mówi pan też o tym, że dojmujące są te informacje, gdy umierają osoby panu bliskie, które pan spotykał. I chyba gdzieś ostatnio, panie Wojciechu, spośród tych osób, które chyba były panu bliskie dosyć, to jeszcze jakiś absurd śmierci. Stanisław Sojka, który umiera tuż przed swoim występem. Joanna Kołaczkowska, którą odbiera choroba. Katarzyna Stoparczyk całkiem niedawno, tak, która ginie nagle w wypadku.
Są to rzeczy dołujące. Ja nie powiem, że mówię, a co tam, ważne, że ja żyję. Nie, bo to gdzieś się odkłada w głowie jako świadomość tego, że musi być koniec. Tylko pytanie, kiedy i jaki. No i
tak jak powiedziałem, to jest człowiek o bardzo takim przenikliwym umyśle i dużej takiej szczerości oraz umiejętności dotarcia do istoty problemu. I mówi, te śmierci bliskich, przyjaciół, ludzi, których znaliśmy, mówi, one się odkładają w naszej głowie, nie? Że rozsądny człowiek, no to sobie kombinuje, czyli ja też umrę. I wcześniej mówił o tym strachu, szczególnie przed takim dogorywaniem. Nie? Ale też i sama śmierć jest dla wielu ludzi ogromną niewiadomą. I ten strach jest. I do niego jeszcze wrócimy. Jak ten strach wpływa na nasze życie? No i oczywiście najważniejsze, jak się pozbyć tego strachu. Ale poprosiliśmy was w mediach społecznościowych, żebyście spróbowali jakoś pocieszyć Wojciecha Manna. Stąd zobaczmy kilka przykładów, bo tam jest dość duży ruch. No, kiedy ktoś z Biblii mówi o śmierci, no to tam nie ma dużego ruchu. Zobaczcie, ale kiedy ktoś z gwiazd, z celebrytów powie parę prawdziwych, szczerych słów o śmierci, no to ludzie tak, aha, to jednak można mówić. No można, proszę.
Urszula. Panie Wojciechu, proszę pomyśleć, ilu bliskich i znajomych tam pan spotka i może być fajnie.
Może być fajnie, a może nie. Nie? Skąd, Urszula, wiesz, że spotkamy tych bliskich i znajomych? Pytanie, czy wszystkich? A czy wrogów też spotkamy? Czy Putina też tam spotkamy? No to tak zaczynam kombinować, że to pocieszenie tak na początek dobrze brzmi, ale tak jak się człowiek zastanowi, to skąd wiadomo? Na zasadzie Baca powiedział? Dalej.
Marian, Ten drugi świat po śmierci jest idealnie taki sam, jak ten, w którym obecnie żyjemy, o czym poganie uczyli się w szkole.
No to przerąbane. To już nie ma szans. Jak tak samo zły jest ten świat po śmierci, tak niedoskonały, tam znowu cierpienie, to przecież ci buddyści, to oni chcą uciec z tego właśnie wracania do tego samego świata, cierpienia, zła i tak dalej i liczą na jakąś tam nirwanę. Także to pocieszenie, czyli będzie tak samo, to po co to cierpienie? Po co było, po co ten, to, ta faza przejścia, jak tam nic ma się nie zmienić, nie? Bez sensu. Proszę dalej. To są słabe te pocieszenia na razie.
Artur, nie można się bać tego, co nieuniknione. Wszyscy umrzemy. Można jedynie bać się sposobu, w jaki umrzemy. Oby bez bólu i jak najpóźniej w sprawności, aby móc o sobie decydować. Tego panu Wojciechowi i sobie życzę.
No, to takie trochę dzielenie włosa na czworo, że śmierci się nie boję, tylko sposobu śmierci, nie? Takie teoretyczne i nierzeczywiste. W rzeczywistości boimy się dwóch rzeczy. I samego umierania, no i tej niewiadomej. Co będzie po? Czy to koniec? Czy cierpienie? Czy może fajnie? Czy może nic nie będzie? No, nie wiemy, nie? To jest, wielu ludzi nad tym główkuje. Proszę.
Dariusz. I właśnie na tym żerują wszystkie religijne hieny, cwaniaki, lenie i dewianci.
No i żeś Darek przyładował. Na pewno się lepiej Wojciechowi zrobiło. No. Wojtek, a ty tu nie sprzedajesz jakiejś swojej ideologii, cwaniaku? Następny, proszę.
Jurek, to tylko przejście do drugiego świata, gdzie żyjesz dalej, ale już nie obciążony ciałem i nie czujesz bólu. Jeśli kto na tym świecie żył zgodnie ze swoim sumieniem, to nie ma się czego obawiać w przyszłym życiu. Dobre życie to dobre doświadczenie na kolejne życia.
Jurek. A ty cały czas żyjesz zgodnie ze swoim sumieniem? Bo ja nie. Może ty jakiś święty jesteś? Albo tylko świętojański. No. Nikt właśnie. Tu jest cały problem. Cały szkopuł. Że nikt z nas nie żyje cały czas zgodnie ze swoim sumieniem. Robimy źle. Świadomie. Niekiedy nawet zastanawiając się nad tym, a i tak zrobimy źle. Wiemy, że kogoś skrzywdzimy, a i tak zrobimy źle, bo nam się należy, no na przykład zdrady małżeńskie. To kogo, komu one służą? Chwilowemu jakiemuś tam, powiedzmy, zaspokojeniu chuci, nie? A ile osób krzywdzą dookoła, nie? I dzieci, żonę czy męża, w zależności, nie? No jak? To rzeczywiście tak, tacy jesteśmy czyści i to sumienie mamy czyste, bo nieużywane chyba. Następny, proszę.
I ostatni komentarz, Grzegorz. Strach powinien ostrzegać, nie odbierać siły. Jeśli ktoś się boi śmierci, znaczy, że czegoś nie do końca pojął. A przecież śmierć jest tak samo oczywista jak narodziny. Powiedziałbym mu, żeby pozałatwił swoje sprawy tu i teraz w swoim życiu, a o resztę kompletnie nie musi się martwić, jeśli tylko zaufa Bogu i Jezusowi. Odda się w Jego ręce.
No, jest tu pewna dawka stoicyzmu, że wszystko tak musi być i nie ma co wierzgać, nie? A potem jest jakaś dawka chrześcijaństwa, nie? Jakiś taki trochę miszmasz. Ja bym jednak wolał, Grzegorz, tu do ciebie, nie? Jakąś konsekwencję, bo takie powiedzenie, żeby się nie bać śmierci, bo ona jest oczywista, no to tak wątpię, żeby kogoś przekonało. Szczególnie jak będzie umierał, nie? To jest takie teoretyczne. Ta druga część, no ona już coś wnosi, nie? Że zaraz, no może jest wyjście, żeby to przejść, nie? Że trzeba się oddać Bogu i Jezusowi, nie? Ciekawe, Bogu i Jezusowi, to tu jakąś dyskusję bym tego, ale to zostawmy, nie? Jest jakaś tu idea, że ktoś cię bierze i przenosi na drugą stronę, nie? To rzeczywiście, jeśli weźmiesz do ręki Biblię, no to taką ideę tu wielokrotnie znajdziesz, nie? No ale dobra, mamy te próby pocieszenia. Ogólnie zobaczcie, nie wiem tam wszystkich tych komentarzy oczywiście, bo one ciągle tam spływają, nie znam, ale z tych, co tu wybrali nasi młodzi, przyjaciele, no, przebija się raczej mało chrześcijaństwa. Nie? Zobaczcie, nie, że tylko gdzieś tam ostatni nasz gość tu coś tam o Jezusie tego, a inni to próbują sobie raczej tak na chłopski rozum, bym powiedział, poradzić ze zjawiskiem śmierci. Nie? No i stąd, jeśli tylko to jest na nasz rozum, to to każdy wie, że nasz rozum to jest słabo pewny. Niektórzy mówią, nauka ci powie. No guzik ci powie nauka. Nie? Nauka stawia hipotezy, czyli a może to jest tak. Na przykład wszyscy przez moją młodość jarali jakimiś czarnymi dziurami i tą czarną materią, nie? A teraz naukowcy mówią, a może to jest inaczej? A może nie ma czarnych dziur? No jesteś w dupie, jeśli wierzysz nauce. No, możesz se zmienić w czarnej dziurze, nie? Nauka stawia hipotezy, je bada, analizuje, ale na najgłębsze, egzystencjalne, to be or not to be, pytania nie odpowiada. Nie odpowiada. Tu musisz odpowiedź znaleźć gdzie indziej. Jeśli szukasz w sobie, chłopek roztropek, no to dalej będziesz niepewny, bo sam wiesz, że ani ty nie wiesz wszystkiego, ani jak się 10 chłopków roztropków zbierze, też nie wiedzą wszystkiego. Jak się 10 Einsteinów by zebrało, też nie będą wiedzieć wszystkiego i tak dalej. Nie? Czyli my potrzebujemy czegoś z zewnątrz. My potrzebujemy Boga, tak mówiąc już osobowo po chrześcijańsku, a mówiąc tak troszeczkę takim świeckim językiem, my potrzebujemy pomocy absolutu, bo my nie jesteśmy absolutni. Ograniczeni jesteśmy. Czyli żeby zrozumieć wszystko, potrzebujemy pomocy absolutu. Logiczne? Proste? No i to jest początek mądrości. Uznanie Boga to jest początek mądrości, nie? No, a tu zaraz będziemy dalej jeszcze o tym mówić, ale wrócę do samego tego, dlaczego my boimy się śmierci. Dlaczego na przykład, oczywiście nie mamy, znaczy mógłbym niektórych polityków spytać, ale w umysł świni nie mamy czy małpy z brzytwą, czy bez, nie? Nie mamy dostępu, ale z obserwacji wydaje nam się, że świnia nie żyje strachem przed śmiercią. Widzieliście, żeby... Oczywiście, kiedy już jest blisko, to zwierzęta czują, że umrą. Ale tak normalnie to nie widać, żeby one jakieś siedziały zamyślone i analizowały to be or not to be. To jest cecha człowieka. To jest cecha człowieka, że on ma jakąś, jedni powiedzą stety, drudzy niestety, jakąś skłonność do myślenia o wieczności. Po jaką cholerę, można by zapytać. Nie mógłby sobie tak szczęśliwie żyć tu na ziemi i nie przejmować się tym, tą śmiercią i tym, co później nastąpi. To jest wina Boga. Przeczytajmy Księgę Kaznodziei Salomona.
Księga Kaznodziei Salomona, 3 rozdział, 11 werset. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca. A jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca.
No to zobaczcie, krótki werset ze Starego Testamentu. Wiecie, jeszcze nie ma objawienia Nowego Testamentu, jeszcze jest, Jezus nie przyszedł, tak z 900 lat mniej więcej. A zobaczcie, jakie głębokie myśli o temacie, który dzisiaj analizujemy. Nie? Że zobaczcie, wszystko pięknie uczynił. Człowiek w ogrodzie Eden, człowiek w raju. Wszystko jest piękne. I Bóg wkłada wieczność, czyli poczucie, że jesteś na zawsze w serce człowieka. Czyni nas na swój obraz i podobieństwo. Dlatego dzisiaj, w sensie powiedziałem, to jest wina, nie? Ale wiecie, że to ironicznie, nie? Albo nawet przekornie mówię, dlatego dzisiaj boimy się śmierci, bo nie wiemy, co z wiecznością. Adam i Ewa nie bali się śmierci. Oni tam żyli szczęśliwie, bez żadnego strachu, bez tego myślenia, co będzie po i tak dalej. Bóg uczynił ich wiecznymi istotami, ale powiedział, jest... Macie wolną wolę, ale jest to ograniczenie, że nie możecie zjeść z tego drzewa. Wcześniej to powiedział, rób ta, co chce, ta we wszystkich innych obszarach. nie? Żeby to nie było, że zaczął od ograniczenia. Bo ze wszystkiego możecie jeść i tak dalej, nie? Możecie łączyć, nie łączyć, wegetarianie, w banie, dynia, ogórek, co chcesz, nie? Gruszkę se zjesz, wszystko, nie? Z tego jednego nie ruszaj. I ostrzeg ich, że kiedy zjecie z tego jednego, to umrzecie. To się, ten raj się skończy. No i jak wiecie, człowiek kombinuje, Ewa też, nie? Wykombinowali, że trzeba jednak to poznać, nie? Że bez tego to nie będzie szczęścia. No, poznali. Wiecie, jak się pochowali. Zaczęli zganiać winę jeden na drugiego, ale nie o tym my mówimy. No, Bóg przychodzi i mówi, co, zjedliście? No tak, no to dobra, no to teraz wchodzą konsekwencje. To, co powiedziałem. Wy i tak dalej. Tak jak powiedziałem, wygonię was z raju. Koniec tego szczęścia. Teraz idziecie w śmierć. Teraz będziecie żyli z widmem śmierci, i będziecie żyli z poznaniem zła i będziecie musieli ciągle walczyć z tym złem, a ono będzie was pokonywać. Tak jak chwasty w ogrodzie. Kto pokonał chwasty w ogrodzie? No niby jest Roundup, nie? Ale tam już nic nie wyrośnie, nie? To później i tak tam gdzieś się jakoś rozłoży i tak dalej, nie? Także będziemy walczyć ze złem. Ale nigdy go w sobie nie pokonamy do końca. Nie? I jeszcze Bóg zrobił, to się rzadko na to zwraca uwagę, jedną rzecz Bóg zrobił, jak zanim ich wygnał z raju, pamiętacie? Bo tam było oprócz tego drzewa poznania dobra i zła, było drzewo życia, drzewo wieczności. Nie? I Bóg postawił anioła z wirującym tam mieczem, czy jakoś tak, żeby oni się czasem nie zbliżyli do tego drzewa wieczności. A wiecie dlaczego? Bo jakby nastąpiło to połączenie śmierci z wiecznością, to mielibyśmy buddyjski system. Z niego niby jest wyjście, ale oni mówią, ciągle wracasz, ciągle karma. Ciągle płacisz za swoje grzechy w tym poprzednim życiu i ze świni będziesz Chomeini albo inaczej, albo z Chomeiniego świnią. I ten cykl życia i umierania byłby już bez wyjścia. A Bóg zamierzył coś innego. Zamierzył wyjście z cyklu życia i śmierci. No i o tym troszeczkę jeszcze dzisiaj więcej pomówimy, przenosimy się do Ewangelii, czyli do tego bezpośredniego kontaktu Boga z ludźmi. Jezus przychodzi w ciele człowieka do ludzi i stara się dać im poznać, nie? Jest oczywiście zjawisko śmierci, strachu przed śmiercią i choroby. Zobaczmy dwa takie zdarzenia, kiedy jest śmierć w wypadku i śmierć w chorobie. No bo to mniej więcej... Jeszcze jest taka śmierć ze starości, powoli tam gdzieś tego, ale to mniej więcej powiedzmy, że trochę do choroby bardziej można zakwalifikować. Czyli śmierć w wypadku, proszę bardzo. Są na łodzi, burza, wydaje im się, że za chwilę umrą.
Ewangelia Mateusza, 8 rozdział od 23 wersetu. A gdy wsiadł do łodzi, poszli za nim uczniowie jego. I oto nawałnica wielka powstała na morzu tak, że fale łódź przykrywały. On zaś spał. I podszedłszy do niego, zbudzili go słowami, Panie, ratuj, giniemy. A on rzekł do nich, czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? Potem wstał, zgromił wiatry i morze i nastała wielka cisza. Ludzie zaś dziwili się, mówiąc, kim jest ten, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne?
Mamy sytuację zagrożenia śmiercią. Wypadku, nie? Katastrofa. Się szykuje. Uczniowie są pełni strachu. Ludzie się boją, nie? Jakieś przeżycia takie ekstremalne, nie? Może niektórzy z was byli w takich sytuacjach. To jest strach, paniczny strach, nie? A co robi Jezus w tym czasie? Śpi. Trudny wzór do naśladowania. Zgodzicie się, nie? Ale są takie historie, gdzie możemy zobaczyć już u ludzi taką cechę podobną jak u Jezusa, ale to na razie zostawmy. Widzimy, że oni się boją, że oni żegnają się z życiem, nie? Wołają do Jezusa, bo myślą, że nastał koniec. No i Jezus ich troszeczkę karci, nie? Czemu jesteście bojaźliwi i nie ufacie mi? Czemu jesteście strachliwi? Czemu się boicie tej śmierci, nieszczęścia, przyszłości i tak dalej? Dlaczego mi nie ufacie? Nie? To jest w jednym tym zdaniu. Czyli, no, że Jezus ma coś do powiedzenia na temat śmierci. No, pokazał, jak żywioły potrafi, że tak powiem, uspokoić. I związek z nim będzie miał bezpośredni wpływ, czy powinien mieć bezpośredni wpływ na to, jaki ty masz stosunek do śmierci. Bo zobaczcie, dlaczego się boicie tych przeciwności i śmierci i dlaczego mi nie ufacie? Nie? To jest w jednym zdaniu. Zobaczmy śmierć przez chorobę. Tu troszkę dłuższy fragment. Przyjaciel Jezusa umiera. To jest chory, nie? I to widać, że tak ciężko chory, ta informacja do Jezusa dociera, czyli on jest chory przewlekle, jakoś to trwa. Nie? To nie jest tak, że wiecie, zachorował i wieczorem go nie ma. Nie? Tylko to trwa ileś tam dni. On jest chory, rodzina widzi, że to ku śmierci idzie, zawiadamiają Jezusa. Nie? Jezus dowiaduje się i zwleka nawet z przyjściem. Jeszcze nie ingeruje. No ale wreszcie idzie. No i zobaczmy, co się dzieje.
Ewangelia Jana, 11 rozdział od 1 wersetu. Zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i Marty, jej siostry. A była to ta Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi, jej to brat chorował. Posłały więc siostry do niego, mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. To powiedział, a potem rzekł do nich: Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Wtedy rzekli uczniowie do niego: Panie, jeśli zasnął, zdrów będzie. Ale Jezus mówił o jego śmierci. Oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie: Łazarz umarł.
Chwila. Zobaczmy, że dociera do Jezusa ta informacja i on ostrzega, czy informuje swoich uczniów, że ta choroba po ludzku źle się skończy. Nie? Że najpierw to mówi tak, że tak powiem, symbolicznie, że zasnął. To nam trochę pokazuje, czym jest śmierć fizyczna. Ale że będzie z nim dobrze, no, czyli jest coś po tej śmierci fizycznej. A oni mówią: aha, czyli już, wiecie, przełamał najgorszy punkt choroby, już zdrowieje, bo się wyspał i tego. Nie, umarł, nie? Tłumaczy im tak, jak, wiecie, krowie na miedzy, nie? On naprawdę umarł. No, to już jak umarł, to umarł. No, to nie ma po co iść. No, a Jezus idzie. Jedźmy dalej.
Ewangelia Jana 11.
Tu już mamy spotkanie, opuściłem trochę. Z siostrami się spotyka Jezus.
Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wybiegła na jego spotkanie, ale Maria siedziała w domu. Rzekła więc Marta do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. Rzekł jej Jezus: zmartwychwstanie brat twój. Odpowiedziała mu Marta: wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Rzekł jej Jezus: ja mnie zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to?
Chwila. Nie. No, zobaczcie, zaczyna się spotkanie od pretensji. Nie? Ona wie, kim jest Jezus. Wie, że jest Bogiem. Wie, widzicie, że jest Panem życia i śmierci. Wie, że da zmartwychwstanie w przyszłości, ale od czego zaczyna? Dlaczego do tego dopuściłeś? Dlaczego dopuściłeś do choroby? I dlaczego on umarł? Gdybyś tu był, gdybyś działał, to by żył dalej. Nie? Zobaczcie, że to jest dużo analogii do pocieszenia nas, kiedy nasi bliscy lub my jesteśmy w podobnej sytuacji. Jezus jest. Śmierć też jest. I on jej tłumaczy. Kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. I pyta ją osobiście: czy ty w to wierzysz? To jest jakiś klucz do sprawy życia i śmierci, do sprawy zmartwychwstania. W tym zdaniu jest klucz, bo Jezus nie mówi o chorobie teraz Łazarza, o tym, co będzie i tak dalej, tylko mówi o niej. Czy ty naprawdę w to wierzysz? Jedźmy dalej.
Ewangelia Jana, 11 rozdział, od 39 wersetu. Rzekł Jezus, usuńcie ten kamień. Rzekła mu Marta, siostra umarłego. Panie, już cuchnie, bo już jest czwarty dzień w grobie. Rzekł jej Jezus, czyż ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły. A Jezus, wzniósłszy oczy w górę, rzekł, Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. A ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący w koło, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem, Łazarzu, wyjdź. I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus, rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Wielu więc z Żydów, którzy przyszli do Maryi i ujrzeli to, czego dokonał Jezus, uwierzyło w Niego.
Amen. Uwierzyło w Niego. Czy wierzysz w to? Skutek był, uwierzyło w Niego. Tu nastąpiło takie zmartwychwstanie, ale jeszcze nie takie, o jakie tu chodzi. Bo on wrócił do żywych w tym samym ciele, jakie miał, bo chyba nie wątpicie, że 10 czy 20 czy 30 lat później, co się stało z Łazarzem? No umarł, nie? Czy on wrócił w śmiertelnym ciele dalej, nie? Jezus tu pokazuje dwa poziomy. Ten poziom taki ogólny, na który wszyscy ludzie wierzący Biblii Starego i Nowego Testamentu na jakieś to przyszłe życie, nie? Czyli to zmartwychwstanie już z nowym ciałem. Ale żebyście uwierzyli, że ja mam moc przeprowadzić człowieka przez śmierć, to zróbmy tu eksperyment. Jeszcze niech trochę poleży. Niech zacznie śmierdzieć. Żeby nikt nie powiedział, że wiecie, zasnął, letarg, polepszyło mu się. 3 dni, nie? Kiedyś tak chowano do 3 dni po śmierci. A potem już się naturalnie, bez chłodni, bez lodówek, rozpoczął proces gnicia, nie? Ciało puchło, śmierdziało i tak dalej, nie? Dlatego w ciągu tych 3 dni składano do grobu. I on już jest 4. Czyli Jezus przedłużył ten czas, żeby pokazać, zobaczcie, ja jestem Panem życia i śmierci. Ja powiem i on wróci do życia, ale do życia śmiertelnego. A dla tych, którzy mi zaufają, mam coś lepszego. Ja chcę was doprowadzić do życia wiecznego, już z nowym, nieśmiertelnym ciałem. I podsumowując, zobaczmy takie polecenie Jezusa jeszcze z Ewangelii właśnie, kiedy uczy ich troszeczkę jak w przedszkolu, jak dzieci, jeszcze oni nie rozumieją wielu rzeczy, daje taki nakaz.
Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 28 werset. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle.
Amen. No tu jest dwie rzeczywistości. Śmierć fizyczna, no bo to może zadać ci choroba, wypadek, starość, albo ludzie. Nie? To jest ta śmierć fizyczna. Jezus mówi, żeby nie bać się tych, którzy zabijają ciało. Czyli no, pośrednio można powiedzieć, nie bój się śmierci cielesnej. Nie bój się tego, że ciało kiedyś umrze, tak czy siak. Nie? Ale załatw tę drugą sprawę, bo nie składasz się z samego ciała. O tym jeszcze będziemy więcej mówić. Dlatego boisz się śmierci. Jeśli byś się składał z samego ciała, nie bałbyś się śmierci. A to, że się boisz śmierci, to jest dowód tego, że masz duszę jak gdyby, że masz ten inny wymiar jeszcze. Nie? I tym się zajmij. A ratunek tej sfery twojego życia związany jest z relacją z Bogiem. Czyli zastanów się, czy masz osobistą relację z Bogiem. Bo jeśli nie masz, to co się stanie? Nie tylko twoje ciało zgnije, ale dusza zostanie wieki umieszczona w piekle, czyli w tym miejscu oddzielenia od Boga. I tu, jeśli człowiek nie zna Boga, to zobaczcie, perspektywa jest śmierć i piekło. Dlatego ludzie boją się śmierci. Bo nie spodziewają się zbyt dobrych rzeczy po niej. Dlatego rękami i nogami nie chcą umierać. Płacą wielkie pieniądze. Putin powołał Instytut Nieśmiertelności. I wszystkich najgłupszych, przepraszam, no nie wiem jak kacapem, naukowców kacapskich, no niby szachiści, niby tam coś, inteligencja jest, ale moralności to tam żadnej, stąd nie wiem jak ich pozycjonować. Według Boga są głupi, ale według świata może i mądrzy. Najmądrzejszych tam lekarzy, jakichś biochemików, biotechników, biotechnologia, nie wiadomo co, zbiera, bo boi się śmierci ten stary kacap. Wie, że umrze. I co będzie po śmierci? Wolałby nie umierać, bo tu umie sobie poradzić. Tu jest zbrodniarzem, panem życia i śmierci, nikt mu nie podskoczy. Jak ma dobre NKWD, no to będzie żył. A jak nie, to go gdzieś ukatrupią, no to tak jest z każdym dyktatorem, nie? Ale on woli to życie, bo tu umiał sobie je ułożyć. Ale tak czy siak, wie, że śmierć się każdego dnia zbliża. No to myśli, że odkryją eliksir nieśmiertnych, chcesz soku z gumisichowych jagód cię napije. No, jedźmy dalej. To tak kończymy tę część wypowiedzi Jezusa, a teraz przenosimy się do Jego uczniów. To znaczy, że będziemy wiedzieć więcej, bo Ewangelie to przedszkole, można powiedzieć. Idziemy do szkoły średniej i na uniwersytet, czyli do nauki apostolskiej. Jezus obiecał, że Duch Święty, kiedy przyjdzie po Jego odejściu, to wprowadzi ich we wszelką prawdę, da im zrozumienie, objaśni im, o co chodzi. Ale o tym to niedawno miałem nauczanie, nie będę tego tematu rozwijał. List do Hebrajczyków, zobaczcie, jedno zdanie, jak punktuje rolę strachu przed śmiercią w naszym życiu.
List do Hebrajczyków, 2 rozdział, 15 werset. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli.
Tu jest mowa wcześniej oczywiście o Jezusie, że przyszedł i umarł zamiast nas. Nie? Zamiast nas dał swoje życie, abyśmy my mogli być wolni, abyśmy mogli być wyzwoleni. Nie? Oczywiście z różnych rzeczy. Ja tu wybrałem właśnie to, co Wojciech Mann mówi. Jak każdy uczciwy człowiek. No boję się śmierci. Ona kiedyś nadejdzie. Te śmierci bliskich odkładają mi się w głowie. Czy to już blisko? Czy to już jutro? Czy jeszcze mi z rok został? A może 5? To się odkłada w głowie. I teraz, jak możesz się cieszyć czymkolwiek, kiedy w głowie coraz bardziej ci się odkłada, że za chwilę nie będziesz miał nic z tego, czym tu się cieszysz? Nie? To jest jeden z aspektów nieszczęścia na ziemi. Człowiek nie może być szczęśliwy, bo ciągle pamięta o śmierci. Chyba że tak jak pełniący obowiązki, nie? Czyli prezydent części Polaków, nie nas, wciągnie działkę. To wtedy nie pamięta przez jakiś czas i wtedy się dobrze czuje. Nie? Już. Albo w dziąsło se walnie. Jeszcze se poprawi. O, nirwana. Nie? I tyle. Kiedyś to było, wiecie, odbił i już był szczęśliwy, nie? Musisz zapomnieć, bo inaczej cierpisz. To jest właśnie w tym wersecie. Cierpisz. Lęk przed śmiercią. Obawa umierania. Strata bliskich, którzy już umarli. Co z nimi? Czy się spotkam? Czy się nie spotkam? Pamiętacie tu, jak pocieszenia były? Na pewno wszystkich spotka. Aha, ta. Skąd to wiesz? Jakżeś tam nie była. Bo to chyba pani. Nie? To jest niewola. To jest część diabelskiej niewoli, która zrodziła się w ogrodzie Eden, kiedy najpierw Ewa, potem Adam posłuchali diabła. Nie? Od tamtej pory człowiek stracił tę beztroską wieczność, którą miał w ogrodzie Eden, ma poczucie wieczności, ale ma poczucie strachu i niewiadomej. I nie może się cieszyć tu życiem. Dlatego pamiętacie, jak Jezus powiedział, po co przyszedł? to z pamięci, możecie sobie znaleźć, Ewangeliana, 10 rozdział. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie. Czyli to jest ta pierwsza część misji, żebyśmy mogli mieć czyste sumienie. Nie tylko wierzyć, że mamy czyste sumienie, bo nie mamy. To głupia wiara. Nikt z nas nie ma czystego sumienia. Dlatego właśnie, nawet jakbyśmy raz zgrzeszyli, czyli już mieli tak prawie czyściutkie sumienie, gancnówka z jednym felerem, to u ludzi no to tam to się przyszpachluje i może być, nie? Sprzedajemy jak nówkę. Ale u Boga nie może być. Obróz splamiony, obróz do wyrzucenia, jak powie każda gospodyni. Nieważne, czy na środku jest wielka kupa, nie? Czy na brzegu tylko pies obszarpał i obszczał i tam coś takiego. Nie? Nie nadaje się do użytku. To jest oczywiście tylko porównanie. A rzeczywistość jest taka, że Bóg jest święty, bez żadnego grzechu, doskonały, idealny i tak dalej. I teraz, żeby jakaś istota weszła w trwałą społeczność z Nim, dlatego że dzisiaj tak bali zobaczyć Boga w swojej grzeszności, bo wiedzieli, że co będzie. Po prostu wyparują. Grzeszny człowiek nie może być w bezpośredniej relacji bliskości ze świętym Bogiem. Nie? To Bóg tam musiał specjalne osłony przeciwpożarowe robić, żeby nie spłonęli. Nie? I niekiedy udawało im się tam jakoś tam trochę gdzieś zobaczyć Boga. Bo to Jezus umarł, aby nas obmyć swoją krwią. Czyli ten obsrany obróz dzięki krwi Jezusa staje się biały. W Izajaszu jest taki opis. Jeśli przyjdziecie do mnie, wasze grzechy jak śnieg wybieleją. Niedługo świeży śnieg spadnie. Nagle cały świat biały. Chociaż wcześniej po jesieni to gnije, śmierdzi tych liści, to wszystko brzydkie. I przyjdzie śnieg. Wow, jak pięknie. To porównanie użył Bóg, żeby uzmysłowić ci, co się stanie, jak przyjmiesz to, co Jezus dla ciebie zrobił. Zaufasz Jezusowi, że On obmywa cię swoją krwią, jak śnieg wybielejesz. Albo drugi obraz znany Żydom częściej, to było niewinne jagnię, które się rodzi. I ma taki jeszcze, wiecie, jeszcze nie poszło tam w kurz, w błoto i tak dalej. I ma takie całkowicie białe jeszcze futro. To tak będziecie biali, tak będziecie czyści i będziecie mogli stanąć przed Bogiem. Ale druga część... Nie? Bo to jest ta wieczna. Ale druga część jest doczesna. Aby owce miały życie. W sensie życie wieczne. Ale żeby też tu miały życie w obfitości, w pełni, w szczęściu. To jest cel Jezusa. I tu jest on potwierdzony. Dajmy Hebrajczyków. Umarł i zmartwychwstał, aby nas wyzwolić z lęku przed śmiercią. Żebyś już nie musiał zapominać wciąganiem czy piciem. Żebyś wiedział, że masz życie wieczne. Że w oczach Boga jesteś czysty. I że Jezus cię przeniesie, kiedy przyjdzie czas na ciebie. Czemu jesteście bojaźliwi i małowierni, kiedy im się wydawało, że śmierć się zbliża? Przecież ja jestem z wami. No to tak samo, jeśli zaprosisz Jezusa, ty możesz mieć taką pewność. I zobaczmy list do Rzymian. To był list do Hebrajczyków, list do Rzymian. Zobaczcie, jak się rozprawia ze sprawą śmierci.
List do Rzymian, 8 rozdział od 1 wersetu. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci.
Tak. Uwolnił cię od prawa. Zakon, prawo to jest to samo. Nie? Dlatego niekiedy mówimy zakon albo prawo Mojżesz. Uwolnił cię od prawa grzechu i śmierci. Z powodu grzechu idziesz na śmierć. Nie bójcie się tych, którzy mogą zabić ciało. Bójcie się tego, który może zatracić duszę w piekle. Pamiętacie? To jest prawo. Z powodu grzechu jest wieczne oddzielenie od Boga. Ale... teraz, dla tych, którzy są w Chrystusie, jeszcze zaufałeś Chrystusowi, to prawo już na ciebie nie działa. Zostałeś wyzwolony. Nie ma już potępienia dla ciebie. Nie ma już tej karmy, tego wyroku. Za grzech jest piekło, śmierć. Jezus wziął to na ciebie. No dobra. No a teraz przejdźmy do tej odpowiedzi, bo tu już mamy, jak się nie bać. Ale teraz po co jest śmierć? No bo dobra, no fajnie, no to Jezus nas wyzwolił, a nie mógłby tak jakoś, żebyśmy tak sobie znikali, wyparowywali, nie? Jakoś fajnie, nie? Pewnie mógłby tak to zrobić, ale w liście do Koryntian opisuje, jak on to wymyślił i jak chce to zrobić i jaka jest w tym rola śmierci. Proszę.
Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział od 51 wersetu. Oto tajemnicę wam objawię. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej. Bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przeoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przeoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przeoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane. Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu.
Do tego ostatniego wersetu jeszcze wrócimy, ale najpierw to pytanie. Po co jest śmierć? W tym wersecie, fragmencie, przepraszam, widzimy dwa rodzaje przejścia do życia wiecznego, do nowego ciała. Nie? Dwa rodzaje przejścia do zmartwychwstania, można powiedzieć. Nie? Jeden ekstraordynaryjny, niezwykły, który się zdarzy raz w historii. I rzeczywiście on się marzy każdemu. Nie? Każdy by tak chciał. Zobaczcie, w okamgnieniu to, co Wojciech Mann mówi, gdyby to się jakoś tak stało może we śnie, tak jakoś bez cierpienia, bólu, nieświadomości, to jedno pokolenie, ostatnie pokolenie chrześcijan to zaliczy właśnie. Tu jest to opisane. W jednej chwili, w okamgnieniu, mówi, to jest tajemnica. Nie? To świat o tym nie wie, dla świata to są bajdy, gusła, nie wiadomo co, a dla chrześcijan to jest tajemnica, że kiedy Jezus przyjdzie, w jednej chwili, na odgłos trąby i tak dalej, nie? Najpierw, co się stanie? Ci, którzy umarli, chrześcijanie, którzy umarli, zmartwychwstaną. Nie? Wzbudzeni zostaną jako nieskażeni. Umierali w śmiertelnym ciele. Ich śmiertelne ciało złożone do grobu, do morza, czy gdzie indziej, znikło. Nie? Ale teraz ci umarli dostają nowe ciała, już nieskażone, czy niepodlegające chorobie, cierpieniu, śmierci. Nieskażone. A my, to jest to ostatnie pokolenie chrześcijan, mówi, zostaniemy przemienieni. Nie? Bez tego, czego się zwykle boimy, tego procesu umierania. Nie? Ale to będzie to jedno pokolenie. Większość, zdecydowana większość obywateli nieba normalnie umrze. Umrze ich ciało dokładnie, ale ich dusza dalej żyje z Chrystusem. I tu dostaje ciało, dostaje nowe ciało. Nie? I zobaczcie tu te wersety. One takie są może trochę nie do końca jasne, albowiem to, co skażone, zobaczcie, musi przyoblec się w to, co nieskażone. Żebyś mógł stanąć przed Bogiem w niebie już z ciałem, to nie możesz z tym, wiecie, chorym, pełnym różnych bakterii i tak dalej, ciałem gnijącym, takim śmałym, chorowitym. Nie, musisz w ciele doskonałym stanąć, nie? Albowiem to, co skażone, musi przeoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, nie? Tamto ciało umiera, no to się nie nadaje do nieba, nie? Ile by tam wytrzymało, nie? Nawet po jakimś liftingu. Zobaczcie sobie, kto był w Moskwie i widział ciało Lenina. Mam nadzieję, że nikt. Ja nie byłem. i się nie wybieram. Ale wiecie, co oni z tym Leninem robią co roku? Truchło wywlekają, robaki przeganiają i myją tam w jakieś, ciągle go tam szprycują, żeby znowu pokazać świętego Lenina. No, katolicy robią podobnie, mają też tam swoich różnych takich i patrzcie, o, jaki się błyszczy, wypucowany, świeżutki. Nie? To nie tak. To ciało się do nieba nie nadaje. Ono jest śmiertelne, nawet jakby je myć nie wiadomo czym. Musi przyoblec się w nowe, nieśmiertelne. A gdy się to stanie, zobaczcie, wypełni się słowo napisane. Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. To jest nasza perspektywa. My wiemy, że kiedyś śmierci nie będzie. Nie? I dalej jest to ten hymn, gdzież jest o śmierci Twe zwycięstwo. To już mówi chrześcijanin. Śmierci się nie boi. Owszem, umieranie jakieś Bóg da. Nie będzie zapewne przyjemne, jakie by nie było. Nie? Ale musi to ciało umrzeć, żeby się pojawiło nowe. Zobaczmy zresztą ten wywód wcześniej, bo tu popatrzcie na wersety, to jest końcówka 15 rozdziału, a zobaczmy tę myśl wcześniej, jak ona się pojawia, bo pytają właśnie, ale jak zmartwychwstaniemy? Jak to będzie z tym zmartwychwstaniem? No i Paweł im tłumaczy na zasadzie ziarna zboża, które się rzuca do ziemi.
Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 36 werset. Niemądry, to co siejesz nie ożywa, jeśli nie umrze.
Tak, i dalej to rozwija. To ziarno, to ono nie staje się większym ziarnem. Nie? Weźcie, jak ktoś sadził kartofle i wykopaliście później już te kartofle, to co jest z tym pierwszym kartoflem? On niekiedy się pojawi tam, nie? Zgniły, spróchniały, takie coś, nic. Ale zobaczcie, z niego wyrósł cała nowa roślina i 15 kartofli. Duże, małe, jakie chcesz, nie? I podobnie z ziarnem zboża. To nowa roślina. Z tej, ale nowa, nie? I dlatego mi tu mówisz, zobaczcie, przecież jak rzucasz do ziemi, to musi umrzeć, żeby nowe powstało. No i dalej tłumaczy, proszę.
Pierwszy jest do Koryntian, 15 rozdział od 42 wersetu. Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone. Sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale. Sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy. Sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe.
Amen. Zobaczcie, tu jest pewne wskazanie, że to, że jest ten świat przyszły, to jest dowód w tym, czy poszlaka przynajmniej, że Bóg tak cudownie stworzył dla ciebie i dla mnie ten świat i nasze cudowne ciało. To powinieneś kombinować. Jeśli tak cudownie to stworzył, to co czeka nas w tej przyszłości, o której on mówi? Jakie to musi być zajefajne? Dalej.
Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział od 47 wersetu. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski. Drugi człowiek jest z nieba. Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy.
Chwila. Tu oczywiście chodzi o Jezusa, ten niebieski człowiek, nie? To z kontekstu możecie sobie jasno zobaczyć. I zobaczcie, jeśli tylko urodzimy się fizycznie, czyli będziemy tam potomkami Ewy i Adama z ciała, nie? To nie ma dla nas nieba. Jest tylko robaki, śmierć. Nie? Ciało, materia zginie. Nie? Ale jeśli zaprosiłeś Jezusa, uwierzyłeś w Jezusa, to teraz duchowo jesteś taki jak Jezus. W liście do Hebrajczyków Jezus mówi: nie wstydzę się nazywać was braćmi. Masz nową naturę. Jesteś jak niebieski człowiek. W liście do Efezjan, w drugim rozdziale, jest taki dziwny werset. Nie jest tam mowa, że zbawienie jest za darmo, jest prezentem. Każdy, kto uwierzy, jest zbawiony. Ale w pewnym momencie on mówi, a teraz jesteście posadzeni na wyżynach niebieskich w Chrystusie. Jesteś już duchową istotą na wieki, na zawsze. w rzeczywistości już siedzisz na wyżynach niebieskich. Otwórzcie sobie sami, sprawdźcie drugi rozdział listu do Efezjan. Ale lećmy tu, bo nasza narracja jest, po co jest śmierć, nie? Jeśli rzeczywiście masz tylko obraz ziemskiego człowieka, jesteś tylko człowiekiem naturalnym, jak Biblia mówi, nie zaufałeś Jezusowi, nie dałeś się przemienić, no to rzeczywiście to jest bez sensu. Idziesz do ziemi i koniec. Ale jeśli masz w sobie obraz niebieskiego człowieka, a to życie się zmienia. Jedźmy dalej.
Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka. A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwo Bożego, ani to, co skażone. Nie odziedziczy tego, co nieskażone.
No tak, no w tym ciele nie możemy się dostać do nieba, no. Chcesz do nieba? To co musi się stać? Musisz umrzeć. Chyba że przyjdzie porwanie, że Jezus przyjdzie wcześniej, w tym momencie akurat za naszego życia. Ale jeśli to jest za kilkadziesiąt lat, to tak może być, to żeby pójść do nieba, musisz umrzeć. Dalej.
List do Filipian.
A, przepraszam, to już jest jeszcze. Wróćmy teraz do tego naszego pierwszego Koryntiana, tego bazowego, bo ja wam pokazywałem to, co jest wcześniej, nie? Że po tym wersecie my doszliśmy do 50, tam, tak? Pokażmy. Poprzedni slajd. Jeszcze poprzedni. Tu doszliśmy, a powiadam wam, bracia, że ciało i krew nie mogą, nie, odziedziczyć, ani to, co skażone, nie może tego, co nieskażone. I teraz przejdźmy, jeszcze raz przeczytajmy ten dalszą część z tą tajemnicą. 51, może stanie się to dla was jeszcze jaśniejsze.
Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przeoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przeoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przeoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane. Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo Twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło Twoje? A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi, mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu.
Amen. Obiecałem wrócić do końca tego, do ostatniego z tych wersetów, bo on daje zastosowanie. Teraz już wiemy, jak pozbyć się lęku przed śmiercią, wiemy, po co jest śmierć. No i teraz co z tym zrobimy? Co z tym zrobimy? Nie? Ten ostatni werset jest wezwaniem dla nas do pewnej roboty. Nie? A tak, bracia moi, mili, nie? Bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Nie chcę was już dłużej dzisiaj trzymać, a jeszcze parę mamy tu zachęt i takich ciekawostek. To taka może praca domowa. Chciałem wam pokazać, jak umierają niektórzy, jak umierają chrześcijanie. Nie? Zobaczcie sobie w domu, proszę przeczytać, jak ktoś chce. Nie? To nie jest przymusowe. Teraz nie wolno zadawać prac domowych, nie? Ale można proponować. Nie? To list do Filipian, pierwszy rozdział od 19 do 26, kiedy Paweł jest w więzieniu, kiedy grozi mu śmierć i kiedy się zastanawia, co wybrać? Co wybrać, życie czy śmierć? Nie? Dla niego to nie jest, na pewno życie. On mówi, nie no, przepraszam, na pewno tu życie na ziemi. On mówi, nie no, śmierć to bardziej, ale wiem, że tu i tak dalej, no to sobie przeczytajcie. I drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, kiedy on już umiera, kiedy wie, że jednak za kilka godzin Neron wyda wyrok, czy już wydał wyrok i tylko egzekucja ma nastąpić i koniec. Topór spadnie i jego życie się zakończy. To jest drugi Tymoteusz 4, 5, 8. Nie? To jeśli byście chcieli sobie zobaczyć, jak chrześcijanie umierają, jaką mają perspektywę praktyczną na swoją śmierć. Już nie tak teoretycznie, tam skażone, nieskażone, tylko ja umrę, to jak będzie, nie? I warto to naśladować. A my wróćmy do tego, do Koryntian, tego 1 Koryntian 15:58, nie? Bo tu jest to zastosowanie. Jeśli prawdą jest to wszystko, co powiedziałem, nie? Co przeczytaliśmy i z Ewangelii, chwileczkę też ze Starego Testamentu, tam byliśmy na krótkiej wycieczce i później z nauki apostolskiej, kiedy w pełni pokazany jest ten proces umierania, śmierci, po co, dlaczego, co potem, jak potem. I tu jest krótkie zastosowanie. A tak, bracia moi mili, nie? Zobaczcie, że on mówi do wspólnoty. Nie mówi bracie. Nie? To już jest pierwsze zastosowanie. Chrześcijanie zawsze, ci zbawieni, ich jest stosunkowo mało w społeczeństwie. Oni się garną do siebie, nie? Do Chrystusa i do siebie ich ciągnie, nie? Dlatego mówię, bracia moi mili. I teraz mówi, jacy macie być? Stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału. To są trzy określenia bardzo podobne, nie? Czyli co będzie nam brakowało? Stałości, no... Już 3 lata to starczy, nic się nie da, nie, dam sobie spokój, nie? Stałość do końca. Będziemy przez różnych Czesi atakowani, zastraszani, rozmyć naszą wiarę. Pamiętacie, tam jeden tam mówił, o, wszystkie te religie to gównowarte, nic nie będzie, a co będzie? Rubaki na Kremlu, nie? Niektórych to ruszy, nie? I zapał. Ja jestem stary, no taki średnio stary, nie są starsi. To wiem, co to znaczy nie mieć zapału, nie? Młodzi cały czas mają zapał, wydaje się, a dzieci to mają niewyczerpany, nie? Ale będziesz starszy, będziesz miał mniej tego zapału, ale nakaz jest, zobaczcie. Czy jesteś stary, czy młody? Co ma być? Zawsze pełni zapału. No i teraz do czego? Żeby se wciągnąć, żeby radia posłuchać. Do czego masz mieć ten zapał całe życie? Do pracy dla Jezusa. No ale, no dobra, no fajnie tak powiedzieć. Ale po co i dlaczego? Grasz na giełdzie, oszczędzasz. W PKO kiedyś, no dzisiaj to nie tego, odkładasz do skarpety, sadzisz drzewo albo w polu, uczysz się czegoś. Po co? No, po co? Żeby zyskać coś, nie? Za jakiś czas. Musisz poczekać, napracować się, dbać o to, szkolić się i liczysz, że to przyniesie ci zysk. Będziesz tam lepiej zarabiał, lepszą pozycję miał, bardziej poważany. Ludzie, może dzisiaj to trzeba powiedzieć, po co chodzisz na siłownię? Żeby wyglądać jak Kamil. Zaraz wam Kamila pokażę. No nie taki hej, hej, ho, ho. To trzeba dużo popracować, żeby tak wyglądać, ale to za chwilę, nie? A tu, po co? Bo jak ja mówię o rolnictwie, o pracy, to pokolenie Z, to się coś dziadek w łeb się walni i tam po co mi to, nie? No to dlatego o siłowni był ten przykład, to bliższy, nie? Wiedząc, patrzcie, że ta stałość, niewzruszoność, ten zapał dla Jezusa, ten trud nie jest daremny. To jest inwestycja, ale nie na kilkadziesiąt lat. To jest inwestycja na wieczność. To się w pale nie mieści, to człowiek sobie nie wyobraża. Nikt z nas sobie nie zdaje sprawy, że to, co teraz robisz dla Jezusa, będzie procentować przez całą wieczność. Bo gdybyśmy wiedzieli, to byśmy zaiwaniali, byśmy, wiecie, spać nie mogli i tak dalej, nie? Dlatego jest tu pewna jakaś harmonia, ale wezwanie jest jasne. Bracia moi kochani, cała wspólnota mówi, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału w pracy dla Jezusa, wiedząc, że to jest inwestycja na przyszłość. wieczna inwestycja. No, a teraz później jeszcze będziemy śpiewać o zmartwychwstaniu i cieszyć się tym, że już należymy do Jezusa na zawsze, że nic z tego nie może nam zabrać. To pokażę wam, co się dzieje w naszym społeczeństwie stosunkowo młodego człowieka, jeszcze przed 30, kiedyś ministranta, który zaczyna analizować rzeczywistość. Zaczyna odważniej, bez dogmatu, można tak powiedzieć, bez tradycji, bez takiego wiara ojców, patrzeć na rzeczywistość. I co się z nim dzieje? Proszę.
Nie wiem, czy to jest też odpowiedni moment i odpowiedni czas trwania dyskusji, żeby o tym rozważać. Natomiast uważam, że im dłużej żyję po prostu, im dłużej poznaję rzeczywistość, tym bliżej mi jest do protestantyzmu. Jeszcze się, że tak powiem, oficjalnie z Kościoła katolickiego nie wypisałem i nie wiem, czy to zrobię w najbliższym czasie. Natomiast generalnie uważam, że pod wieloma względami jakby droga, którą na przykład obrał pastor Chojecki, jest sensowniejsza. I pastora Chojeckiego chciałbym z tej strony po pierwsze pozdrowić, bo uważam, że robi świetną robotę, a po drugie też przeprosić, bo chociaż nigdy o nim nic złego publicznego nie pisałem, to zawsze do tej pory, znaczy do momentu, w którym zmieniłem swoje poglądy na temat PiSu i Kościoła, uważałem go za człowieka, który właśnie tutaj niepotrzebnie jątrzy, który właśnie szkodzi tej dobrej, prawda, polskiej władzy, no ale jak PiS właśnie w moich oczach zaczął się jawić jako coś dla Polski niekorzystnego i tak samo Kościół katolicki, to tutaj sobie zrozumiałem, aha, no czyli pastor Chojecki jednak próbuje Polaków uświadamiać i próbuje Polaków w jakiś sposób bronić. I nie mówię tego jakby z uprzejmości, z jakiegoś nawet, z jakiejś chęci podlizania się, bo mnie zaprosiliście, nie o to chodzi. Tylko autentycznie od dłuższego czasu, odkąd te moje poglądy ewoluowały, to na pastora Chojeckiego patrzę w zupełnie inny sposób, niż patrzyłem, kiedy byłem tym właśnie pisowcem i korwinistą.
Pisowcem i korwinistą też byłem. Także ja rozumiem, pisałem już Kamilowi, rozmawiałem, że w ogóle to ja nie spodziewałem się żadnych przeprosin. Nie oczekuję, oczywiście nie mam żadnego żalu, bo wiem, że to tak będzie wyglądać. Ja rzeczywiście wiem, że jak mówię te rzeczy, to ludzie się będą bulwersować, ale rozsądni zaczną o tym myśleć i zaczną to sprawdzać. Także dla mnie to, że ktoś przeszedł tę drogę z takiego pisizmu, katolicyzmu do otwartego myślenia o Biblii, o Bogu, o tym, co ma sens, to dla mnie to jest, wiecie, jak wisienka na torcie. To jest radość wielka. Także tu mówiłem Kamilowi niepotrzebnie, nie przepraszasz, ale to nie jest istota tego fragmentu, tylko że zobaczcie, młody człowiek, dzisiaj dlatego żyjemy w ciekawych bardzo czasach, młody człowiek słucha sobie w internecie różnych rzeczy, obserwuje, analizuje i zobaczcie, do jakich pięknych wniosków dochodzi. No a teraz przeniesiemy się za ocean, bo wyobraźcie sobie, kiedyś to tylko radio, jakie tam niewolna Europa, bo to z Europy nadawało, tylko było głos Voice of America, nie? To przez ocean, jakimiś tam falami krótkimi tam gdzieś, jakoś i tam dziadek, wiem, że gdzieś słuchał, to trzeszczało, komuchy zagłuszały, nie? A my czyściutko jesteśmy odbierani w Stanach Zjednoczonych i ludzie nas słuchają w Ameryce, w Kanadzie i jeszcze gdzie indziej. Radek z Anią, pastor Kopeć, z żoną byli tam, żeby odwiedzić naszą grupę misyjną i proszę Radku, opowiedz nam i zobaczymy kolejnych młodych ludzi, którzy też ciekawą drogę przeszli.
Można fruwać, nie, to szybciej, szybciej tą drogę można pokonać, bo jeszcze tydzień temu właśnie w niedzielę o tej porze się zbieraliśmy, żeby pojechać do Filadelfii na Paradę Płaskiego, żeby tam Polakom rozdawać ulotki takie promocyjne naszej telewizji, żeby właśnie też ci ludzie włączyli i miejmy nadzieję doszli do poznania Chrystusa i do tej świadomości, gdzie jest życie wieczne, gdzie można je uzyskać w Chrystusie. No i to była wielka zachęta. O, właśnie zdjęcie. Wielka zachęta taka i Bóg nam dał dobrą pogodę i bardzo ludzie dobrze reagowali i taka gorliwość. To była to chyba dla mnie największa zachęta, gorliwość takiemu, żeby jeszcze jak najwięcej ludziom rozdać te ulotki. Nie? Tam o, tu Maxa widzimy, który biega, gdzieś tam wchodzi w tłum. No fajnie, no, tak żeśmy się nawzajem napędzali, tak, żeby jeszcze tu gdzieś kogoś złapać, jeszcze komuś dać ulotkę. No i fajnie, że ludzie dobrze reagowali. A dwa tygodnie wcześniej był chrzest, nie? To była wielka taka zachęta. Chrzest właśnie trójki osób, a dwoje z nich, to wielu z was już słyszało ich świadectwa w internecie, czyli Maxa i Martyny. No, bardzo fajne. Ja cieszę się, że ten materiał udało się nagrać i dzisiaj te świadectwa mają swoje życie w internecie, bo dużo ludzi mogło i posłuchać i też i jeśli chodzi o chrześcijan, to się zachęcić, a ludzi, którzy jeszcze nie znają Chrystusa, mam nadzieję, pobudzić do tego, żeby się zastanowić nad swoim stanem duchowym i zwrotem ku Bogu. No i generalnie ten nasz wyjazd to taki dobry, jak zwykle, i taki też aspekt takiego odświeżenia braterstwa, odświeżenia miłości braterskiej, to jednak kontakt fizyczny to jest miodzio.
Także... Bracia moi mili, nie bądźcie stali, nie wzruszeni, pełni zapału. No i zobaczmy tych młodych ludzi, brat i siostra. Świat im się zawalił, bo w Stanach to jest jeszcze gorzej niż w Polsce. Tam katolicyzm z polskością jest zespawany. U nas jest tam, powiedzmy, związany, a tam jest zespawany. Tam nie ma polskości bez katolicyzmu. Wszystko związane jest, dzieje się w kościele katolickim. I oni byli tak wychowywani. No ale zobaczcie, oczywiście jeśli chcecie więcej Kamila, no to program z piątku, dlaczego tam PiS wygrywa z Tuskiem w mediach społecznościowych, bardzo ciekawa analiza Kamila, a jeśli chcecie te świadectwa zobaczyć, to w środowym naszym programie Którędy do nieba, teraz tylko fragmencik, ja się z wami żegnam, a za chwilę jeszcze razem zaśpiewamy dla Jezusa.
Bycie w Polonii, w Ameryce, to byciem katolikiem to jesteś przeważnie tylko tym. Nie ma innej tożsamości. Odczuwasz, że jesteś Polką dlatego, że jesteś katoliczką. Miałam 17 lat i pamiętam, uderzyłam takie dno. Już nie wiedziałam, kim jestem. Nie wiedziałam, jaka moja tożsamość. Nie jestem już katoliczką. Nie czułam się już tak naprawdę jak Polką. Nie mogłam to ogarnąć. Zawołam do Chrystusa i powiedziałam, że wiem, do czego doprowadzałam rodziny, do czego siebie doprowadzałam. I jak bardzo pragnę i potrzebuję zbawienia.
Ja już zaraz uruchomię gitarę. Zaczniemy od piosenki. Zmartwychwstał Pan, przeminęła trwoga.
Czyniło moje
raz zaśpiewajmy jeszcze. Nie bójmy się, Pan z nami jest.
Pan z nami jest,
nie bójmy się,
wykupił nas,
nie bójmy się,
powiedział moim jesteś już.
Nie bójmy się,
Pan z nami jest,
nie bójmy się,
wykupił nas,
nie bójmy się,
powiedział moim jesteś już.
Ty będziesz przez głębokie wody szedł, zaleją cię, gdy pójdziesz w ogień, płomień nie spali cię, nie spłoniesz. Nie lękaj się,
nie lękaj się,
nie lękaj się,
nie lękaj się.
O święty Bóg, wybawiciel z nami jest, nie bójmy się,
Pan z nami jest,
nie bójmy się,
wykupił nas,
nie bójmy się.
Wykupił nas,
nie bójmy się,
powiedział moim jesteś już.
Ty będziesz przez głębokie wody szedł, nie zaleją cię, gdy pójdziesz w ogień, płomień nie spali cię, nie spłoniesz. Nie lękaj się,
nie lękaj się,
nie lękaj się,
nie lękaj się.
O święty Bóg, wybawiciel z nami jest, nie bójmy się.
Zaśpiewajmy jeszcze dwie piosenki. Pierwszą z nich to jest Przeogromna Ziemio. Przeogromna Ziemio, wyszłaś z Bożych rąk.
Wyszłać z Bożych rąk, wykrzykuj radośnie, śpiewaj mu i graj. Świetlistych księżycu, niebo pełnych gwiazd i ogromne słońce przed Panem swym plać. O najwyższy nasz, nad głowie wzniesione
wzniesione me spójrz, niech płynie
wniesione me spójrz, niech płynie chwała, jak kadzidelny, bo najwyższy masz, na dłonie wzniesione me spójrz, niech płynie chwała, jak kadzidelny, jak kadzidelny.
I na koniec zaśpiewajmy jeszcze. Szukać szczęścia, szukać celu życia chciałem, gdy na drodze mojej stanąłeś, Panie mój.
Szukać szczęścia, szukać celu życia chciałem, gdy na drodze mej stanąłeś, Panie. Stało, nie wiedziałem. Jedno wiem, żeś Ty mnie zbawił, ja mnie Twój. Chwała, cześć, chwała, cześć. Alleluja, śpiewa serce me. Chwała, cześć, chwała, cześć. Jezu, dzięki Ci, żeś zbawił mnie. Okazał na mnie miłość swoją, Panie, której głębi ja nie mogę pojąć sam. Gdyś przed radą na mnie znosił urąganie, gdy opluto, potem bito Ciebie tam. Chwała, cześć, chwała, cześć. Alleluja, śpiewa serce me. Tobie pragnę dzisiaj całym sercem, pragnę, Panie, zostać jednym z Twoich słów. Naucz, Panie, Twego słowa, naucz więcej, abym zawsze Twoją wolę pełnić mógł. Chwała, cześć, chwała, cześć. Alleluja, śpiewa serce me. Obiecał wrócić, aby zabrać mnie z kościoła.